Witam Was serdecznie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przypominacie sobie, co przez cały rok mówiliśmy? Jaki temat? O Duchu Świętym. I niestety ostatnim kazaniem skończyliśmy to nauczanie na ten temat, cykl na ten temat, ale to nie znaczy, że na temat Ducha Świętego nie będę nic mówił. Będę mówił w dalszym ciągu, ale pewnie bardziej sporadycznie niż przez ten rok czyniłem. Ponieważ dzisiaj potrzebujemy wspólnie usłyszeć kolejne kazanie na temat naszej misji. Ponieważ powiedziałem, że dwa razy do roku będziemy mówili na temat naszej misji. Po co? Po to, abyśmy nie zapomnieli, jaka jest nasza misja. Nie zapomnieli, jak się nazywamy. Może niektórzy nie pamiętają, jak się nazywamy. Zresztą niezłe zamieszanie się zrobiło teraz. Jakim kościołem jesteśmy właściwie? Jaką mamy nazwę? Jakbym tak zaczął się nas wszystkich pytać, podejrzewam, że różne odpowiedzi byłyby. Ale, mam nadzieję, że to kolejne kazanie na temat Betesdy trochę nam wyprostuje ten problem i będziemy zbliżali się do tego, co żeśmy razem wspólnie zdecydowali tutaj razem zrobić. Amen? Świetnie. W każdym bądź razie, tytuł dzisiejszego kazania jest następujący. Donosiciel czy głosiciel? Donosiciel czy głosiciel? Dzisiaj będziemy mieli takie kazanie, które będzie luźnymi myślami związanymi z tym, po co my w ogóle jesteśmy, po co powstaliśmy i skąd to się bierze. Czy pamiętacie jeszcze, jaka jest wizja naszego zboru, jakiego zgromadzenia? I od czego, jakich słów się zaczyna? Jaki jest cel? O, dobrze kombinuje Piotruś. Bardzo dobrze. To ja już powiem, jak powiedział pierwsze słowo, to ja powiem dalej. No więc cel naszego działania jest następujący. Objawienie miłości Jezusa Chrystusa poprzez życie już dzisiaj w Królestwie Bożym, które swoją mocą i łaską ma mieć wpływ na przemianę drugiego człowieka. Wiecie, to jeżeli to zdanie jest skomplikowane teraz dla ciebie, to znaczy, że bardzo rzadko je czytasz, a już w ogóle prawie, że nie zastanawiasz się nad tym. A to jest zdanie, które bardzo logicznie jest stworzone, ponieważ mówi o tym, że my mamy objawiać miłość Jezusa Chrystusa na ziemi. I uwaga, miłość zawsze jest odpowiedzią. Chrześcijańska miłość, miłość wierzącego człowieka jest odpowiedzią. Na co? Na jego miłość. Więc możesz miłość Jezusa Chrystusa objawiać dopiero wtedy, kiedy jesteś odpowiedzią na jego miłość, kiedy złapałeś to, jak on cię bardzo kocha. Inaczej jest to niemożliwe. I co się dzieje dalej? Kiedy objawiasz miłość Jezusa Chrystusa, to masz świadomość, że ty dzisiaj już rozpoczęłeś życie w Królestwie Bożym, które się zaczęło, ale pełnia będzie, kiedy spojrzysz na Niego twarzą w twarz. Amen? Tak? I to cały czas mamy w tym celu. I teraz, kiedy ty objawiasz miłość Jezusa Chrystusa, jeżeli ją objawiasz, mam nadzieję, że wszyscy zmierzamy ku temu, i żyjesz w Królestwie Bożym, czyli w świadomości tego, że poszerzasz Boże Królestwo, to ono, to Królestwo, poprzez ciebie ma w sobie wystarczającą moc, powiedzmy, że jest to greckie słowo dynamis, co oznacza moc jak dynamit, tak? Oraz w nim, w tym królestwie jest łaska. Nie zapominajmy, że łaska to nie tylko to, że my łaskawi, żeśmy zostali wpuszczeni do tego królestwa, ale przede wszystkim moc do tego, abyśmy mogli żyć zwycięskim życiem. Jeżeli to wszystko zadziała w nas, to wtedy jesteśmy zdolni mieć wpływ na przemianę drugiego człowieka. Nie według swojego sposobu, nie według swojej myśli, nie według tego, co my uważamy za stosowne, ale wobec tego, co Bóg uważa za stosowne, aby uczynić w życiu drugiego człowieka. Amen? I to jest tylko jeden punkt, o którym my mówimy. Drugi punkt jest, że chcemy, w naszej wizji mamy ośrodki czy takie miejsca zgromadzenia, w którym chcemy to robić praktycznie. Inaczej mówiąc, my nie chcemy być teoretykami, lecz chcemy, aby to wszystko objawiło się w praktyczny sposób. Bo miłość to nie jest fantazja z dymkiem nad głową, lecz miłość to jest praktyczne działanie. I wiecie, i miłość widać. Tak jak ostatnio mówiłem, kochani, ktoś, kto nie jest wdzięczny, kto nie dziękuje, to jest człowiekiem, który nie kocha, tak sobie ostatnio powiedzieliśmy, tak? Mało tego, który nie wierzy. A Słowo Boże mówi, że serce niewierzące jest złym sercem. Amen? Więc kiedy zobaczymy w swoim życiu brak wdzięczności, narzekanie, to od razu powinniśmy odkryć, nie jesteśmy w miłości w tym momencie i mamy złe, niewierzące serce. Jeżeli tak jest, potrzeba zmiany. Potrzeba zmiany. Więc potrzebujemy w praktyce to objawiać. I stwierdziliśmy, i wiecie, to powstało 13 listopada 2003 roku, postanowiliśmy, że praktyka objawienia tej miłości będzie wyglądała w różnoraki sposób. I napisaliśmy całą listę tego, co można zrobić. Czyli możemy, w Bydgoszczy na przykład mamy stołówkę dla bezdomnych, tak? Ale możemy mieć też świetlice środowiskowe, domy dla sierot, nocygownie, różne chrześcijańskie przełożenia, pomocy drugiemu człowiekowi. I wiecie, mamy długą, długą listę tutaj. I wiecie, ja ją kiedyś czytałem wśród nas, ale ta lista trochę nas przeraziła i postanowiliśmy zrobić coś, żeby przerażenie spadło z ust i z oczu. I tą realizację żeśmy zapisali w następujący sposób. Chcemy realizować w praktyce miłość poprzez tworzenie społeczności promującej postawę wzajemnej pomocy i miłosierdzia. Czyli inaczej mówiąc, róbmy wszystko, aby swoją postawą, swoim życiem w praktyce promować postawę miłosierdzia wobec drugiego człowieka i postawę pomocy, wzajemnej pomocy, która, uwagam, nie może być jedynie teorią, lecz praktycznym zaangażowaniem się w pustkę, która jest, abyśmy mogli ją wypełnić chrześcijańskim poselstwem. Jesteście jeszcze ze mną? Mówimy o wizji, którą powinniśmy bardzo dobrze znać, co niektórzy mogą się ją na pamięć nauczyć, jeśli chcą. Jeżeli nie, na stronie naszego kościoła jest to wszystko zapisane. Zaglądajmy, bo jeżeli nie wiemy, w którym kierunku idziemy, to pogubimy się. Dlatego dwa razy do roku o tym mówimy. I uwaga, żebyśmy mogli to zrealizować, potrzebujemy sami być przemienieni. I to same, i to przemienienie charakteryzuje się w przemianie charakteru. I przemiana charakteru to punkt, którym jest zapisany pod tytułem dążenia. Czyli powinniśmy być wierni w małym. Jeżeli mamy z tym problem, potrzebujemy coś z tym zmienić. Powinniśmy być staranni w szczegółach. Powinniśmy być święci na co dzień. Powinniśmy być cierpliwi w trudach. Powinniśmy być szczerze życzliwi. Powinniśmy mieć zapał do nauki oraz mieć prostotę serca. Ale ostatni punkt, mam nadzieję, że już wszyscy znają, proszę was, powiedzcie go z pamięci, bo tu siądę pod tą kazalnicą. Nasze motto jakie jest? Amen. Dzięki, Panie Boże. Nasze motto jest takie, Bóg nie jest Bogiem racji, lecz relacji. Inaczej mówiąc, jeżeli rozmawiamy ze sobą albo cokolwiek w życiu robimy i zobaczymy, że racja po naszej stronie zniszczy relację, to nie walczymy o to, bo ważna jest relacja między sobą. Bo w relacji tylko przepływa miłość. Amen? Jeżeli zniszczymy relację poprzez naszą rację, to jest bezsens. Więc zobacz, w skrócie mamy tutaj to wszystko zapisane. I moi drodzy, nazwa naszego kościoła, w nazwie naszego kościoła jest jedno hebrajskie słowo, które brzmi Betesda. Amen. Więc przeczytaliśmy teraz to, co chcemy uczynić jako Betesda. Skąd to słowo się bierze? Pamiętacie może? No z Biblii, to jak już ktoś powiedział, z Biblii jest nieźle. Jest nieźle, dobrze. Uwaga, sadzawka w nowym... krużgankami. Dobra, czy ktoś pamięta, gdzie ta sadzawka jest opisana? W Ewangelii Jana. Dobra, Mirek, ty się dalej nie odzywaj. Czy ktoś oprócz Mirka pamięta, gdzie? Uwaga, ostatnio, jakieś 4 miesiące temu, kiedy mówiłem o Beteździe, ten sam problem był. I patrzę, czy przez 4 miesiące się ktoś nawrócił naszej grupy.
Posiadanie właściwych postaw.
A ja powiem inaczej, że właściwa odpowiedź jest wynikiem właściwej postawy. Więc to akurat pokazuje, czy my jesteśmy, czy my mamy zapał do nauki, gdzie punkt, który się nazywa dążenie, o tym mówi. Więc jeszcze raz, pamiętacie, gdzie to jest zapisane? Ewangelia Jana, już wiemy, już dużo wiemy. W którym rozdziale? No piąty. No, się bardzo łatwo to zapamiętać. I w szkole chcemy mieć jakie oceny? No, patrzcie, zobaczcie, pieśń krużganków. Piątki chcemy mieć. Ewangelia Jana to piąty rozdział, tak? Piąty rozdział. I właśnie dzisiaj przeczytamy piąty rozdział. Piąty rozdział od 1 do 18. Nie zapominajmy, jaki jest tytuł kazania. Tytuł kazania to jest donosiciel czy głosiciel? To jest takie pytanie dzisiaj będziemy sobie zadawać. Może inaczej, zadajmy sobie pytanie, jesteś donosicielem czy głosicielem? No więc czytajmy pierwsze 18 wersetów, cały ten fragment przeczytamy po to, abyśmy wiedzieli kontekst tej sadzawki. Potem było święto żydowskie i udał się Jezus do Jerozolimy. A jest w Jerozolimie przy owczej bramie sadzawka zwana po hebrajsku Betesda. Jak się nazywa? Betesda. Mająca 5 krużganków. W nich leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych i wycieńczonych, którzy czekali na poruszenie wody. Od czasu do czasu wstępował bowiem anioł Pana do sadzawki i poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie, jakąkolwiek chorobą był dotknięty. A był tam pewien człowiek, który chorował 38 lat. A gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go: chcesz być zdrowy? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki. Gdy woda się poruszy, zanim zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. Rzecze mu Jezus: wstań, weź swoje łoże i chodź. I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie, wziął łoże swoje i chodził. A właśnie tego dnia był sabat. To też mówili Żydzi do uzdrowionego: dziś sabat, nie wolno ci nosić łoża. On zaś odpowiedział im: ten, który mnie uzdrowił, rzekł mi: weź łoże swoje i chodź. Pytali go: cóż to za człowiek, co ci powiedział: weź i chodź? A uzdrowiony nie wiedział, kto to był, bo Jezus niepostrzeżenie oddalił się od tłumu, który był na tym miejscu. Później spotkał go Jezus w świątyni i rzekł do niego: oto wyzdrowiałeś, już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało. Odszedł ten człowiek i powiedział Żydom, że to Jezus go uzdrowił. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że to uczynił w sabat, a Jezus odpowiedział im: mój ojciec aż dotąd działa i ja działam. Dlatego też Żydzi tym usilniej starali się o to, aby go zabić, bo nie tylko łamał sabat, lecz także Boga nazywał własnym ojcem i siebie czynił równym Bogu. Znamy dobrze ten fragment. Jeszcze raz powiem coś o tym fragmencie. Wiecie, wokół sadzawki Betesda, co słowo oznacza dom miłości, dom miłosierdzia, nawet dom źródeł, siedzieli chorzy, którzy czekali na cud. Którzy czekali na cud, który polegał na tym, że poruszyła się woda. Jak się poruszyła woda, kto pierwszy w konkurencji olimpijskiej wstąpił do wody, olimpijskie to już moje dodanie, był uzdrowiony. I tam właśnie w tym miejscu pojawił się nasz Pan, który doszedł do człowieka, który był chory, zanim Pan Jezus się narodził już. Bo jeżeli on był od 38 lat chory, a Jezus mógł mieć 32 lata w tym, może ponad, w tym momencie, bo to był w drugim roku Jego służby, no to ten człowiek już był chory, zanim się Pan Jezus narodził, tak? W ciele oczywiście. Nie mówimy o Panu Jezusie jako Synu Bożym, tak? Więc on już był wtedy chory i wtedy Pan Jezus podchodzi do tego człowieka i pyta się, czy chcesz być zdrowy? A on mówi, wiecie, to ciekawe, na to kiedyś zwróciliśmy uwagę, on nie mówi, że chce być zdrowy. On mówi, że nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do wody. Inaczej mówiąc, pokazuje nam to, że ten człowiek ma cały czas schemat myślenia bardzo sadzawkowy, bardzo taki sztywny i on ma problem wyjść poza ramy. Ma problem wyjść poza ramy tego, co Jezus do niego przynosi. No i wtedy Pan Jezus powiedział mu, aby wstał, wziął swoje łoże i poszedł sobie, tak? No i po drodze spotykają go Żydzi, którzy mówią, nie wolno ci nosić łoża. A on mówi, ten, który mnie uzdrowił, powiedział, weź łoże i chodź. A oni się spytali, kto? Wiecie, i oni się spytali, kto nie dlatego, że byli zachwyceni, że jest zdrowy. Oni się spytali go, kto ci to powiedział, nie dlatego, że byli zachwyceni, że on jest zdrowy, ale dlatego, że wkurzyli się, że on to zrobił w sabat. Widzimy, że religijny mózg nie widzi cudu. Religijny mózg widzi problem z przepisami, tak? Religijny mózg widzi problem rytualny, ale nie widzi cudu. I co się dzieje dalej? On mówi, ja nie wiem, bo Jezus odszedł. Później Jezus go spotyka, mówi, nie rób więcej takich rzeczy, aby ci się coś gorszego nie przytrafiło. On znowu idzie do nich i im opowiada, że to Jezus, a oni jeszcze bardziej się wściekli. W konsekwencji mamy komentarz w 18 wersecie, który mówi, za co go nie lubią. Wiecie, i kiedy mówiliśmy o tych fragmentach, bo nieraz wspominałem na temat tego fragmentu, to mówiliśmy z paru, z co najmniej dwóch stron. Spoglądaliśmy na ten fragment biblijny oczyma Jezusa, czyli co my powinniśmy robić. Jeżeli Jezus przyszedł i pomógł człowiekowi, który od 38 lat był chory, to Kościół, żeby miał sens swojego istnienia, żeby w ogóle miał prawo istnieć, potrzebuje być odpowiedzią na potrzeby ludzi, którzy są na zewnątrz. My nie możemy być tylko w środku tutaj w sobie, lecz potrzebujemy zastanawiać się, jak Jezus pomagał innym i my jako Kościół powinniśmy to samo robić. Stąd nazwa Betesda, ponieważ chcemy pomagać tym ludziom, którzy wokół siedzą sadzawki i oczekują zmiany życia, tymczasem my potrzebujemy im przynieść nowe rozwiązanie, które nie jest w sadzawce, ale które jest w Jezusie Chrystusie. Amen? I to jest nasze zadanie. I o tym mówiliśmy, że mamy być w roli Pana Jezusa na tej ziemi. Mamy nieść przemianę do ludzi, którzy są na zewnątrz w sensie takim, nie znają Jezusa. Mamy im powiedzieć, że w Jezusie jest rozwiązanie wszystkiego tego, czego oni potrzebują. I to jest sens naszego istnienia. Z tej strony postrzegaliśmy ten temat, ale także spojrzeliśmy się z innej strony na ostatnim usłudze pod tym kątem, gdyż spojrzeliśmy się z tamtej strony, teraz w ostatnim kazaniu spojrzeliśmy się z innej strony. Spojrzeliśmy się, że my powinniśmy być jak Jezus, tymczasem my często zachowujemy się jak ci ludzie przy sadzawce. Że zamiast iść i nieść pomoc, to my siedzimy jak te, ja tak powiem, obolałe, chore, pełne marudzenia, narzekania, szukające rozwiązania ludzie i patrzą się w te stare schematy, myślą, że tam jakieś rozwiązanie się znajdzie. I siedzimy biernie i czekamy, aż coś się wydarzy. Tymczasem nic się nie wydarzy. Jeżeli siedzisz, czekasz, marudzisz, że się coś wydarzy i masz pretensje do całego świata i oczekujesz, aż z nieba się coś pojawi, aby coś w twoim życiu zmienić, to ja ci powiem, nie licz na to. Ponieważ kiedy Jezus cię powołał do twojego życia, to nie po to, żebyś siedział biernie i nic nie robił, lecz po to, aby twoje życie się zmieniło, po to, abyś ty miał wpływ na innych. Jeżeli czekasz, żeby w kółko bez przerwy coś dla ciebie się działo, to nie jesteś nawet dobrym mężem lub nawet dobrą żoną nie jesteś lub nawet dobrym przyjacielem. Ponieważ od czasu, kiedy się nawróciłeś, powinieneś wiedzieć, że twoja postawa chrześcijańska powinna być dawania. Jeżeli ty patrzysz na to, że ty masz deficyty, to znaczy, że naprawdę masz deficyty. Jeżeli, inaczej mówiąc, jeżeli ty się patrzysz na to, że ciągle ktoś ci powinien coś dać, to znaczy, że masz deficyty, żyjesz w brakach. A jeżeli żyjesz w brakach, to znaczy, że Pan nie jest twoim Panem, bo Psalm 23 mówi, jeżeli Pan nas prowadzi, niczego mi nie braknie. Inaczej mówiąc, niczego nie potrzebuję chcieć. Amen? Więc tak to wygląda. Więc my nie możemy być jak ci ludzie wokół sadzawki, ponieważ ci ludzie wokół sadzawki potrzebowali Jezusa, a Jezus kręcił się wokół nich, a oni nawet na Niego nie zwrócili uwagi. Inaczej mówiąc, kiedy będziesz zgorzkniałym, pełnym marudzenia, oczekiwania i zróbcie coś dla mnie w kółko, to nie licz na to, że coś się w twoim życiu zmieni. Raczej możesz się zmienić w taki sposób, że wokół ciebie ludzie będą zmienieni na niewłaściwy obraz i podobieństwo. My potrzebujemy chwycić to, co Jezus przyniósł do naszego życia i to dalej podawać. Piękną pieśń dzisiaj śpiewaliśmy. Kiedy stoję przed Nim, to Jego obecność, Jego twarz sprawia, że my się zmieniamy. Więc jeżeli my cały czas się nie zmieniamy, to zgadnijcie, czego nam brakuje w życiu. Jego obecności, czyli czasu, który mu poświęcamy. Im bardziej jesteśmy ludźmi zgorzkniałymi w jakikolwiek sposób, pretensjonalnymi, to znaczy, że nie poświęcamy czasu z Jezusem. Inaczej mówiąc, przesiadujemy, poświęcamy czas nie z tym, kim powinniśmy. Więc tak wyglądamy. To jest nasza odpowiedzialność, z kim przebywasz. Kto ma twoje ucho, to ma twoje życie, tak? Czyli kogo słuchasz, to w twoim życiu będzie się. Czym nasiąkasz, tym parujesz. Amen? I o to chodzi. Ale idźmy dalej. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy spojrzeli się na zagadkę, którą Jan postawił w tym tekście. Dzisiaj spróbujemy rozwiązać zagadkę postawioną przez Jana i spojrzeć jego oczyma. Bo Jan w tym tekście zadał nam pewną zagadkę. Zagadka, moi drodzy, jest zapisana od 9 do 15 wersetu i dotyczy motywów. Posłuchajcie. A zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie. Wziął łoże swoje i chodził, a właśnie tego dnia był sabat. To też mówili Żydzi do uzdrowionego, dziś sabat nie wolno ci nosić łoża. On zaś odpowiedział im, ten, który mnie uzdrowił, rzekł mi, weź łoże swoje i chodź. Pytali go, cóż to za człowiek, co ci powiedział, weź i chodź. A uzdrowiony nie wiedział, kto to był, bo Jezus niepostrzeżenie oddalił się od tłumu, który był na tym miejscu. Później spotkał go Jezus w świątyni i rzekł do niego, oto wyzdrowiałeś, już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało. Odszedł ten człowiek i powiedział Żydom, że to Jezus go uzdrowił. Jaka zagadka kryje się za tymi wersetami? Amen, dotycząca motywacji, świetnie. Czyich? Kogo motywacji? Nie, kogo motywacji? Gdzie łatwiej. Dobrze jest. Myślcie sobie w głowie. Ja będę takie pauzy zostawiać, żebyśmy mieli czas pomyśleć, ale nie musicie odpowiadać. Nie musicie, bo to nie musicie. Żeście nie czuli się niezręcznie, jak coś będzie nie tak. A zresztą każda odpowiedź jest właściwa, bo to jest wasza odpowiedź. I ona zawsze was skonfrontuje. Więc ja powiedzieliśmy, że ta zagadka dotyczy motywów. Ale ta zagadka dotyczy również informacji, albo inaczej. Ta zagadka dotyczy tego naszego tytułu dzisiejszego kazania. Czy człowiek uzdrowiony był donosicielem, czy był głosicielem? Bo moi drodzy, kiedy widzimy, że Pan jest, że w 15 rozdziale odszedł ten człowiek i powiedział Żydom, że to Jezus go uzdrowił, to możemy sobie zadać dwa pytania. Czy ten człowiek, czy uzdrowiony, donosi na Jezusa i wskazuje, kto mu kazał złamać sabat? To jest pierwszy wariant. Lub drugi wariant, czy uzdrowiony zwiastuje dobrą nowinę i wskazuje, kto przyniósł mu zmianę życia? Jaki powód był, że wrócił ten człowiek do Żydów i powiedział im, to Jezus mnie uzdrowił? Czy dlatego, że był donosicielem i powiedział, ten gość łamie sabat? Czy był człowiekiem głoszącym dobrą nowinę, mówiącą, to on mnie uzdrowił, to on zmienił moje życie, to on sprawił, że się ruszyłem po 38 latach. Widzicie ten dylemat tutaj? Rozwiązanie tej zagadki jest też świetnym momentem skonfrontowania naszego życia, skonfrontowania naszej postawy w naszym życiu. Czy jesteś donosicielem? Czy jesteś głosicielem? Bo jeżeli nie jesteś głosicielem Jezusa, to najprawdopodobniej jesteś donosicielem. Oczywiście, słuchajcie, ja to robię w taki sposób, specjalnie nas tu prowokuję, żeśmy zaczęli myśleć, moi drodzy, żeśmy chwycili swoje wnętrze i zaczęli targać w tej weftę i zastanowili się, czy my mamy pasję dla Jezusa. O to mi tylko chodzi. Chcę was sprowokować do tego, żeście chwycili swoje życie i potarmosili je trochę. Bo chodzi tu, moi drodzy, o to, czy dalej oblegamy sadzawkę, biorąc udział w religijnej konkurencji? Inaczej mówiąc, czy dalej siedzimy w starych schematach i widzimy Pana Boga, który czeka, kto pierwszy zwycięży albo kto jest lepszy i wtedy ten będzie miał nagrodę? Spróbujmy się przypodobać jakoś Bogu. Spróbujmy, a może coś zrobi dla nas? Czy dostrzegamy Jezusa, który jest dla nas Bogiem niosącym łaskę i przemianę w naszym życiu? To są pytania bardzo istotne. Czy dostrzegamy Jezusa, czy dalej ciągniemy swoje chrześcijańskie życie o własnych siłach i kiedy nam sił nie starcza, to wyglądamy w taki sposób, że lepiej, żeby nikt nas nie zobaczył. Czy siedzimy, czy jesteśmy bardzo wewnętrznie zaspokojeni i pełni pasji i mocy, ponieważ nie liczymy na swoją siłę, tylko na Jego łaskę i moc? Czy odkrywamy, że Jezus zachęca nas do pójścia Jego śladami dalej? Czy kiedy się nawróciłeś, to powiedziałeś, to jest moja historia i dzisiaj żyjesz sobie, w ogóle nie interesując się Jego problemami, Jego marzeniami, Jego pragnieniem? Bo jeżeli nawróciłeś się kiedyś i na tym opierasz swoje życie i dzisiaj tak naprawdę chcesz tylko przetrwać, żyć byle jak, ułożyć się tu dobrze na ziemi tylko, a później dziwisz się, że to ci nie wychodzi, tamto ci nie wychodzi, to ci nie przynosi radości, że to tak naprawdę puste baloniki, to są to pytania, na które dzisiaj sobie potrzebujesz odpowiedzieć. Czy jesteś głosicielem, czy donosicielem? Więc czy on donosił, ten człowiek, czy głosił? Czy on donosił Żydom, ten złamał sabat? Czy był głosicielem? No i to jest, wiecie, pytanie, na które można sobie w różny sposób odpowiedzieć. Ja chciałbym pokazać wam, spojrzeć się na te dwa warianty. Jeżeli donosił ten człowiek, to dalej myślał w stary sposób. Czyli dalej myślał starymi schematami. Dalej myślał tymi pięcioma krużgankami, które symbolizowały niedoskonałość prawa w pomocy człowiekowi. Prawo, wiecie co, padło. Kiedy przyszło nowe przymierze, to wiecie co się stało? Prawo padło, które mówiło, zrealizujesz 10 przykazań, zrealizujesz 613 dla Żydów, to będziesz doskonały. To padło. Amen. Pożegnajmy się, cześć. Ale kiedy dalej przez to warunkujesz swoją relację z Bogiem, to cały czas siedzisz w tych krużgankach i patrzysz się na tą sadzawkę i czekasz, że się coś zmieni. Liczysz na własne siły. Wiecie, to religijna konkurencja przy podobaniu się Bogu. Ty jednym sposób możesz tylko się przypodobać Bogu. W jeden. Wierząc, jeszcze raz wierząc w Jezusa Chrystusa. To jest jeden powód. Wszystkie inne to jest stara sadzawka. Niestety, która rozleci się. Kiedy myślisz w stary sposób, to Jezus jest obok ciebie, a ty go nie widzisz. To jest tak, jakby szedł z taczką pełnych kamieni i narzekał, że masz pełno kamieni, kolejna górka, już nie masz siły, mało tego, nikt ci nie jest w stanie pomóc. Wiecie, jak się taczkę trzyma dwoma rękoma? Co się stanie, jak jedną będziesz tylko trzymał? No to można odpowiedzieć. Co się stanie? Tak, przewrócisz się. I wiecie, teraz zobaczcie, jeżeli jesteśmy otoczeni ludźmi, którzy mają taczki z kamieniami i jest nam ciężko, idziemy, jest ciężko, następna góra. A jeszcze on na kazaniu powiedział, że mamy się przewiercić przez tą górę. Jak? Kiedy mam dwie ręce przy taczce, ciągnę te kamienie i ja nie mam siły, a on jeszcze mówi przez górę, czy on zwariował? Kiedy tak myślimy, to znaczy, że nie zauważamy Jezusa, który jest obok nas. Jezus mówi, słuchaj, weź te kamienie wyrzuć, weź tą taczkę wyrzuć, bo ja już ten ciężar dawno zabrałem. A ty nie! Sadzawka, religijny sposób myślenia, funkcjonujesz. Co zrobimy? Mało tego! Stachu jest dobrym budowlańcem. Stachu idzie obok mnie, ja mam taczkę, on ma taczkę, ja już nie mam siły, Stachu, pomóż mi. A Stachu mówi, nie pomogę ci. A ja sobie myślę, co za klient, nie chce mi pomóc. Przecież on jest dobrym budowlańcem, ale Stachu wie, że jak spróbuje mi pomóc, czyli inaczej mówiąc, puści taczkę jedną ręką, to się sam przewróci. I on mi nie może pomóc. On mi może pomóc jak w taki sposób, że jak weźmie mój ciężar albo cokolwiek, ja się przybliżę, jakoś przerzucę przez niego, to go zabije. Jeszcze jest taka historia jak z tym psychoterapeutą, który wchodzi do miasta i widzi, że człowiek stoi na balustradzie i chce się rzucić z balustrady na przepaść, tam gdzieś, przepaść wielka. No i idzie, i patrzy, idzie taki terapeuta, mówi, słuchaj, nie rób tego, ja ci pomogę i tak dalej. Nie, nie, nie jesteś w stanie, nie rób nic, bo skaczę. Nie, ja jestem w stanie, wiesz, ja wielu ludziom pomogłem. Chodź, pogadamy, przejdźmy wokół miasta, mój drogi, i jeżeli nie zmienisz zdania, możesz się rzucić, ale jeżeli zmienisz to, co ci szkodzi. No dobra, zrobili kółko wokół miasta, stanęli w tym samym miejscu, weszli razem na balustradę i się rzucili. Wiecie, i to tak działa, moi drodzy. My potrzebujemy zobaczyć, że Jezus przyszedł. Że Jezus przyszedł i coś zmienił. I kiedy ten człowiek, który został uzdrowiony przez Jezusa, nie zmienił swojego myślenia, to stał się donosicielem. On był podobny do tego establishmentu religijnego, czyli tej instytucji, tej władzy religijnej, która tak naprawdę miała wpływ na życie publiczne, ale często ona była niechętna, bardzo negatywna, negatywnie nastawiona do jakiejkolwiek zmiany. I wiecie, kiedy takie myślenie będziemy mieli, to będziemy jak te pomniki, które będą tylko wspominały, co kiedyś było, ale żadnego świeżego życia dzisiaj. Jeżeli twoje chrześcijańskie życie polega na tym, że w większości mówisz, co było kiedyś, a nie masz świeżości na dzisiaj albo na jutro, jesteś pomnikiem. Jesteś przysadzawcą i za chwilę utoniesz, jeżeli coś nie zmienisz. Moi drodzy, ten establishment, ten religijny establishment uważał, że niesione łoże, a nie człowieka, czyli uważał, że złamanie przepisów prawa było ważniejsze niż uzdrowienie człowieka. Inaczej mówiąc, oni zwrócili uwagę na coś, co tak naprawdę było przerażające. To przepis był ważniejszy niż człowiek, który potrzebował pomocy. Wiecie, można by było powiedzieć, no mógł ten człowiek jeszcze jeden dzień poczekać, ale wiecie, kto wie, czy by się doczekał? To jest po pierwsze. Po drugie, wiecie, kiedy człowiek jest z problemem, on potrzebuje dzisiaj ten problem mieć rozwiązany. Ale kiedy stajesz przed ludźmi, którzy reprezentują Boga i oni zobaczą, że jesteś źle ubrany, a nie zobaczą tego, że Bóg coś uczynił w twoim życiu, to są podobni do tych ludzi, którzy patrzą się na to, co niewłaściwe. Dostrzegają łoże pod ręką zamiast człowieka uzdrowionego. Przecież mogli powiedzieć, coś niebywałego, to człowiek jakiś przyszedł i powiedział ci, wstań, weź łoże i chodź. A ty 38 lat byłeś chory, ty 38 lat nie chodziłeś i dzisiaj zacząłeś chodzić. Cóż to za człowiek? Czy mogli tak się spojrzeć? Czy to nie jest ktoś posłany od Boga? Tymczasem oni spojrzeli się inaczej. Więc takie myślenie, jeżeli dalej by takie myślenie powielał, ten człowiek, który został uzdrowiony i nic by się w nim nie zmieniło, tylko to, że zaczął chodzić, to jeszcze problem miałby ze zrozumieniem tego, co w 18 wersecie zostało napisane. Wiecie, 18 werset mówi, dlaczego Jezusa nie nienawidzili Żydzi. 18 werset mówi nam o tym, jak reaguje religijny mózg. Zobaczcie, dlatego też Żydzi tym usilniej starali się o to, aby go zabić, bo nie tylko łamał sabat, lecz także Boga nazywał własnym ojcem i siebie czynił równym Bogu. Religijny umysł, zobaczcie, co zwrócił uwagę w Jezusie. Na to, że Jezus łamał sabat, na to, że był poufały wobec Boga, zbyt poufały wobec Boga i na to, że bluźnił. Nie zobaczyli uzdrowionego człowieka, zobaczyli łoże i spojrzeli się na Jezusa jako na bluźnierce, jako tego, który łamie sabat, jako tego, który jest poufały wobec Boga. Wiecie, to jest konsekwencją życia w religijnych schematach, a nie w życiu realnym z Bogiem na co dzień. Życie w schematach religijnych, uwaga, jest iluzją życia z Bogiem. Czyli wydaje ci się, że masz relację z Bogiem. Schematy często ukrywają to, że ty nie żyjesz z Bogiem. Żyjesz w jakichś schematach religijnych, możesz być dobrze zajęty w kościele, ale to może ukrywać tak naprawdę, że jesteś pusty w środku. Schematy zasłaniają twoją relację z Bogiem także, bo myślisz, że jest wszystko w porządku, bo jesteś zapracowany. Tymczasem ty już dawno zapomniałeś, jak Bóg mówi do ciebie. Robisz właściwe rzeczy, bo znasz przepisy, ale już dawno straciłeś relację z Bogiem. Bierzesz udział w religijnej konkurencji podobania się Bogu, ale nie masz właściwej relacji z Jezusem. To jest przerażające. Wiecie, my może prawidłowo złapaliśmy w intelekcie niektóre rzeczy, ale może być wiele jeszcze schematów wewnątrz, które automatycznie robimy, nie zdajemy sobie sprawy, że tak jest. Ale moi drodzy, może uzdrowiony był głosicielem łaski i prawdy. Może on nie był donosicielem, może nie przyszedł do tego establishmentu i mówi: słuchajcie, to ten kazał mi złamać sabat, to ten, który był bluźniercą, to ten, który spoufala się z Bogiem, to ten, który przyszedł i kazał mi złamać sabat, to ten. Ale może nie. Może ten człowiek, ten uzdrowiony człowiek był głosicielem łaski i prawdy. Jak myślicie? Czy on doniósł Żydom, czy raczej chciał się z radością, jak wrócił do nich, chciał się z radością podzielić tym, co się z nim stało? Mirek stawia numer 2. Piotr? Piotr stawia, że doniósł. Dobra. Mamy ciekawe dowody, że doniósł. Mogą być to ciekawe dowody, że doniósł, że przyszedł i nic się w nim nie zmieniło i tak myślał, że Jezus jest bluźniercą i tak dalej, mimo że go uzdrowił, tak naprawdę myślał po staremu. Bo jednak, moi drodzy, on był Żydem i wiedział, że trzeba sabat czcić. Ale to dla nas może być na plus dla niego. Dlaczego? Więc, moi drodzy, w Ewangelii Jana 1,17 jest napisane tak. Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Amen? Czyli zobaczcie, kiedy stajemy w starych schematach, to jesteśmy trochę podobni do tego establishmentu religijnego, ale kiedy poznaliśmy Jezusa, to powinniśmy zrzucić to jarzmo i żyć w łasce i w prawdzie, którą przyniósł Jezus. Kiedy nie umiemy w tym funkcjonować, cały czas będziemy mieli problem. Cały czas będziemy się schematami zasłaniać. Moi drodzy, teraz chciałbym parę myśli pokazać, które są dowodami na to, że ten człowiek jednak się zmienił. Jakie są dowody na to, że on głosił dobrą nowinę? Że ten uzdrowiony mówił dobrą nowinę, Ewangelię. Chory był Żydem najprawdopodobniej i wiedział, że sabat jest dniem, w którym nie powinno wykonywać się żadnej pracy, tym bardziej nosić łoża. Noża, w ogóle to była mata. Nie wiem, czy sobie kojarzycie, on na macie leżał. A jednak zrobił to, co Jezus mu nakazał, wbrew religijnym rytuałom. Zobaczcie, kiedy on by został przy starym myśleniu, on by nie szedł z tym łożem. On powiedział: fajnie, że mnie zrobiłeś, przyjacielu, ale ja łoża dzisiaj nie będę niósł, ponieważ dzisiaj jest sabat. On tego nie zrobił. Bardzo prawdopodobne, że Jezus zainfekował go łaską i prawdą, i coś zaczęło się zmieniać w tym człowieku. Tak? Po drugie, spotkanie z Jezusem, kiedy spotkał się ten człowiek z Jezusem, jego spotkanie z Jezusem nie skończyło się jedynie na otrzymanej pomocy. On nie wstał, lecz on poszedł dalej. Wiecie, to tak jak w naszym chrześcijańskim życiu. Część ludzi się nawraca i stoi w miejscu. I wiecie, kiedy stoisz w miejscu i się nawracasz, to tak, przed sobą masz zmianę, a za sobą stary schemat. Jak będziesz stał dłużej, wierz mi, że stary schemat cię wpakuje z powrotem do sadzawki. On cię wpakuje! I kiedy ten stary schemat cię wpakuje do sałatki, do sadzawki, to Jezus wokół ciebie będzie czynił cuda, a ty będziesz miał problem mieć w tym udział. Bo go nie zobaczysz nawet. To jest przerażające. Ale ten człowiek poszedł dalej. Wstał i zaczął iść dalej. To inaczej mówiąc, jeżeli się nawrócisz, mój drogi, to nie znaczy, że masz stać na baczność, to znaczy, że to jest droga. Teraz idziemy do przodu. Do przodu. Nie wracamy. Po trzecie, spotkanie z Jezusem doprowadziło tego człowieka do szukania głębszej relacji z Bogiem. Możecie powiedzieć na to amen? Dlaczego uważam, że spotkanie tego człowieka z Panem Jezusem, uzdrowienie i to, że on się ruszył do przodu, doprowadziło go do tego, że on szukał głębszej relacji z Bogiem? Dlaczego tak uważam? Jak myślicie, dlaczego? Macie jakiś pomysł? Halleluja, bracie Ryszardzie. Tak. Gdzie Jezus znalazł tego człowieka? W świątyni. On go znalazł w miejscu, w którym Żydzi poszukiwali relacji z Bogiem. Tak? Inaczej mówiąc, co nam mówi o tym człowieku? On wstał, on poszedł dalej i poszedł głębszej relacji z Bogiem szukać. Bo Jezus po raz drugi znalazł go w świątyni. Ta świątynia może wskazywać na to, że ten człowiek faktycznie porzucił stary schemat sadzawki i poszedł za Jezusem wbrew temu, co się stało. Czyli uzdrowiony człowiek chce przekazać dobrą wieść o Jezusie religijnym stróżom. Tylko jest naiwny. Pomyśli, że oni powiedzą, o jak świetnie, to Jezus, my się też nawrócimy. Nie. Oni niestety nie powiedzieli mu. Oni zaczęli powiedzieć, nie, tym usilniej go będą prześladować Jezusa. Nie wiem, jak on się zdziwił. Może on się zdziwił. Może wy, jak zwiastujecie Ewangelię ludziom i mówicie, zobaczcie, co Jezus wyjątkowego uczynił. Zobaczcie, jak Jezus fajne rzeczy w moim życiu uczynił. W waszym może uczynić. A ktoś mówi, co on dzisiaj jadł? Wiecie, po prostu, rozumiecie. I teraz, oczywiście nas to nie powinno powstrzymać, rozumiemy chyba się dobrze, tak? Nas to powinno zachęcić, bo wiele jest ludzi, którzy potrzebują Ewangelii i o tym nie wie. Pamiętajcie, że Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, tak? Mocą Bożą, czyli ten Boży dynamizm ku temu, aby uratować ludzi. No ale dobra, idźmy dalej. Więc ten człowiek poszedł i miał nadzieję, że coś dobrego zrobi tym ludziom, tymczasem, wiecie, na religijny mózg cały czas będzie mówił na anty. Wiecie, bo cud, który widzisz, niekoniecznie może sprawić, że zaczniesz wierzyć. To niekoniecznie. Więc jeżeli odkryjemy, że Jan chciał nam przekazać, że ten człowiek został zmieniony, Jan, czyli ten, który napisał Ewangelię Jana, chciał nam przekazać, że człowiek został naprawdę zmieniony, to moi drodzy, wiecie, co możemy odczytać w 18 wersecie? Wiecie, że inaczej odczytamy komunikat 18 wersetu, kiedy założymy, że ten człowiek został zmieniony? Jak odczytaliśmy wcześniej ten 18 werset? Ten 18 werset odczytaliśmy, że Jezus łamał sabat, był poufały wobec Boga oraz bluźnił, tak? Ale kiedy spojrzymy się innymi oczyma, że Jan chciał pokazać, że spotkanie tego człowieka z Jezusem nie tylko sprawiło, że on został uzdrowiony, ale sprawiło, że został przemieniony, że on był głosicielem Ewangelii, to Jan może nam przekazać także, że 18 werset mówi nam o tym, że życie, no jeszcze raz przeczytajmy, dlatego też Żydzi tym usilniej starali się o to, aby go zabić, bo nie tylko łamał sabat, lecz także Boga nazywał własnym ojcem i siebie czynił równym Bogu. Czyli te trzy problemy, tak? Łamał sabat, tu można zobaczyć, że Boga nazywał własnym ojcem, można zobaczyć, czy to jest źle, co robił. Można zobaczyć, że czynił Boga równym sobie. Tymczasem, jeżeli spojrzymy się od tej drugiej strony, to co w tym 18 wersecie możemy odnaleźć? Że dla Jezusa życie jest ważniejsze niż rytuał. Że miłość i głębokie współczucie góruje nad prawem. Jan tu nam komunikuje, że dla Jezusa miłość i współczucie jest większe niż te przepisy. Bo życie nie może, życia nie może nic powstrzymać. Po drugie, to nam komunikuje, że Jezus był w bardzo bliskiej relacji z Ojcem. Inaczej mówiąc, pobożność, Jan nam komunikuje, że pobożność realizuje się w relacji z Ojcem. W relacji z Ojcem. Po trzecie, Jezus działał w autorytecie Boga, ponieważ życie z Bogiem widać na zewnątrz. Widać życie Boga w naszym życiu na zewnątrz. Wiecie, zobaczcie, ten sam werset można inaczej się spojrzeć, na inny przekaz, inny komunikat tego wersetu. Tylko dlatego, że założyliśmy, że ten gościu był głosicielem, a nie donosicielem. A przez to Jan nam mówi, słuchajcie, jak Jezus żył. Inaczej mówiąc, macie podobny sposób żyć. Co to znaczy dla nas, moi drodzy? Dla nas osobiście, jeżeli chodzi o realizację naszej wizji. Wiecie, pamiętacie Łukasza, 4 rozdział, kiedy Pan Jezus mówi, Duch Pański nade mną przeto namaścił mnie, abym zwiastował Bogiem dobrą nowinę i tak dalej. I cytuję Izajasza 61, czyli co cytuję? Program na swoje życie. I co robi Jezus? Realizuje go. Tak? Tak było? Dobrze. Więc co to dla nas znaczy w realizacji tego, co czytaliśmy na samym początku, w realizacji naszej wizji? No po pierwsze, że Pan Jezus powiedział do człowieka, który był chory, weź swoje łoże i chodź. To może dla nas oznaczać, że Pan Jezus nie tylko zmienia naszą pozycję, kiedy się nawracamy. On również każe nam nieść łoże. Czyli łamać stare schematy, przynosić Boże życie, przynieść życie na ten świat. To jest dla nas zadanie, moi drodzy. Iść zwiastować dobrą nowinę. Iść i głosić dzieło łaskawego Ojca Niebiańskiego. To poselstwo, abyśmy nie byli bierni, kiedy się nawróciliśmy. Abyśmy nie stali w miejscu. Mamy iść w głębokim współczuciu dla ludzi, którzy nas otaczają. Oraz w bliskiej relacji z Ojcem. Nie ma szans, abyś się przebił, kiedy pusty jesteś w środku. Masz mieć bliską relację z Ojcem i czynnie działać w autorytecie Jezusa na tej ziemi. Po co masz to robić? Nie po to, aby zasłużyć na niebo. To jest sadzawka. Lecz po to, aby przynieść Boże zmiany na tej ziemi. To jest nasze powołanie. Jezusa plan i nasz plan powinny być spójne razem. Nasza wizja konfrontuje nas, moi drodzy, gdyż potrzebujemy ludzi niosących życie, a nie schematy. Potrzebujemy być ludźmi, którzy życie niosą. Dlatego nasza wizja będzie pobudzać do działania tylko żywych wierzących. Jeżeli nie jesteś żywym wierzącym, to ta wizja nie będzie cię pobudzać. Ponieważ tylko żywy człowiek, wierzący człowiek, żywy człowiek, mający relację z Jezusem, ma pasję dla Jezusa i chce realizować Jego plan. Jeżeli nie masz pasji dla Jezusa, nie chcesz spełniać Jego marzeń, to najprawdopodobniej jesteś podobny do tego, którego porwała sadzawka. Wpadłeś w stare schematy. Wizja stanie się traktowana jako powinność, jako schemat, który będzie ukrywał duchową pustkę i będzie rodził trud. Ojeny, muszę znowu to zrobić. Ojeny, znowu, i znowu, i znowu. Jeżeli jakąkolwiek służbę masz w kościele i mówisz znowu, ajejku, to znaczy, że jesteś pusty. A jeżeli jej nie masz, to sam sobie odpowiedz, co jesteś. Jeżeli nie chcesz się zaangażować w dzieło, bo jeżeli to jest wizja naszego kościoła, nie jesteś zaangażowany w jakikolwiek sposób, to możesz sobie odpowiedzieć na to. Może już utonąłeś w tej sadzawce i nawet o tym nie wiesz, bo skąd może trup wiedzieć, że nie żyje? On po prostu nie żyje. No i tyle. Natomiast tylko ludzie z pasją zmieniają ten świat dla Jezusa. Tylko ludzie z pasją zmieniają świat dla Jezusa. Ludzie z pasją dla Jezusa mają bliską relację z Ojcem i idąc z mocą łamią utarte schematy. I są głosicielami, a nie donosicielami. Amen.